W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Amen.
Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z Wami wszystkimi.
I z Duchem Twoim.
Boże, w Trójcy jedyny bądź uwielbiony w tym naszym spotkaniu, w tych dniach naszych spotkań z Twoim Słowem, Słowem, które wypłynęło z głębi łona Trójcy Świętej. Bądź uwielbiony Jezu Chryste w tajemnicy krzyża, gdzie to Słowo zrealizowałeś i chcesz, pragniesz przez swego Ducha, Ducha Świętego wnosić w nasze umysły i serca, bo pragniesz, byśmy byli szczęśliwi tym życiem, które Ty masz dla nas w przyszłości, a chcesz już teraz tego życia nam udzielać. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Tak radośnie, zupełnie z powodu tych prac, to tutaj nam nie będzie. Jak zauważyłem, że maszyny tutaj pojawiły się, to miałem przeczucie, że nie będzie. Wczoraj wieczorem na Eucharystii chciałem Wam uświadomić niesłychanie ważny problem. Problem, o którym się na ogół nie mówi. A Jezus mówi na ten temat również w kazaniu na górze. Problem oka. Oka naszego serca. Pozwólcie, że znajdę. Światłem ciała jest oko. Jeżeli więc Twoje oko jest zdrowe, całe Twoje ciało będzie w świetle. Lecz jeśli Twoje oko jest chore, całe Twoje ciało będzie w ciemności. Jeśli więc światło, które jest w Tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność. Co Jezus chce powiedzieć? Że zmysły, na zmysł wzroku, fakt posiadania oczu jest wielkim darem, wielką wartością w stosunku do innych zmysłów. Mamy takie porównanie: jesteś mi drogi, cenny jak źrenica oka. Dzięki oczom poznajemy ten Boży świat, Jego bogactwo. Wlewa się w nasz umysł, w nasze serce. Jesteśmy pełni podziwu dla Boga. Żeby to się dokonywało w sferze naszego ducha, musi się uruchomić tamto inne oko, o którym już mówił mędrzec w Starym Testamencie w księdze Syracydesa, że tamto oko jest w sposób szczególny powołane, przeznaczone do tego, byśmy wchodzili w kontakt z tym, który jest źródłem wszystkiego. Dlatego też Wam tu polecam, byście wchodząc 10-15 minut wcześniej na tę salę, wchodzili w kontakt z Jezusem Chrystusem, który pragnie, żeby Jego trud zbawczy względem nas nie był daremny, który pragnie też tego, by to, co autorzy natchnieni nie bez trudu zapewne i w Starym, i w Nowym Testamencie pisali, żeby to słowo nie było tylko w Piśmie Świętym na półkach. Pragnie, żeby to słowo stwarzało nasze wnętrze, świat naszych myśli, poglądów, naszych reakcji w życiu. Ono ma moc wspórczą, to słowo. Wystarczy się nim zajmować, żeby utrzymywać pokarm. I znamienna rzecz, że Bóg do proroka Ezechiela, a również to cytuje święty Jan Apostoł, cytując proroka Ezechiela, mówi się o zjadaniu Słowa Bożego. Nie o czytaniu, tylko o zjadaniu. To znaczy, że to niesie realny pokarm, realne życie dla sfery naszego ducha. To tak gwoli przypomnienia. Zapomniałem wziąć, ale podrzucę wam cytaty z Pisma Świętego, które dotykają tego problemu. Teraz chciałbym, ponieważ już transport przyszedł, książeczek, powiedzieć, że ostatnio napisałem dwie rzeczy. Taki szkic, jak czytać Pismo Święte. To będzie po tym spotkaniu rozdawane, żebyście z tym się zapoznawali. Tak to wygląda. Kierowcy, chcąc dobrze podróżować po świecie, po Polsce, kupują mapy. I wy, chcąc nie błądzić, tylko prosto jechać w kierunku domu Ojca, to dobrze byłoby, żebyście się z tą mapą zapoznali. Tytuł jest: dlaczego cztery Ewangelie, misja każdy z nich. Próbujcie to przestudiować, poczytać, zwłaszcza, że tu za plecami będziemy mieli hałas nieustannie aż do godzin wieczornych, to będę bardziej skazywał was na lektury. I też została wydrukowana książeczka Dlaczego i jak zjadać Pismo Święte. Byłoby dobrze, zanim wejdziemy już konkretne tematy z Ewangelii Mateusza i Pięcioksiągu Mojżesza, to żeby to było przeczytane, bo to wam da poczucie takiej panoramy, na jakim tle i o co konkretnie chodzi w Ewangelii Mateusza, którą będziemy się zajmować. Jest wznowienie książeczki Katechezy o siedmiu darach Ducha Świętego. To wszystko po mszy świętej, tam na tym blacie recepcji będzie wyłożone. Ryszard jest?
Nie, będzie.
Nie, powiedzie. To kogoś tam mi się wyznaczy. I teraz jak nabywać te książeczki? Życzeniem sponsora jest, żeby co nieco brać za nie. Takie życzenie sponsora. Przy czym ja jednak nie narzucam żadnej ceny. Wy sobie sami narzucicie, ile za to dać. Bo to z kolei później wędruje na pokrycie tej naszej szkoły biblijnej. Ile brać tych książeczek? Po jednej. Jeżeli ktoś chce dwie, to wtedy większą ofiarę składa. Ponieważ jest taka tendencja, dopadnę kupę książek swej gorliwości i biorę naręcz i później wciskam każdemu. I ten, komu wciśniemy, kładzie to na półkę i rzecz umiera na zawsze. Człowiek sobie ceni tylko to, za co płaci. Za co płaci. I dlatego Bóg nam darmo nieba nie daje, tylko każe nam płacić. Im więcej my się tutaj natrudzimy, tym bardziej nam będzie smakować wieczność. Dlatego jeżeli Bóg komuś chce przygotować wspaniałą wieczność, to tu mu daje wielkie możliwości, żeby sporo, sporo zapłacił za to życie wieczne. W Gdańsku, w Rzeszczu podałem taki fakt, który on gdzieś wyczytałem i bardzo mnie obawił. Mianowicie, że przed wojną, po wyzwoleniu, kiedy Polska otrzymała niepodległość, dyskutowano w odpowiedniku Ministerstwa Oświaty, czy nie zrobić darmowej szkoły na wsi, żeby dzieci ze wsi, mimo ogromnej biedy na wsi, mogły korzystać. I ktoś zabrał głos i powiedział tak: słuchajcie, ja znam to środowisko. Jeżeli szkoła będzie darmowa, to chłop swoje dziecko pośle paść krowy. A jeżeli będzie musiał coś zapłacić, minimalną sumę, to synkowi sprawi lanie i powie: ja zapłaciłem synku do szkoły. A więc starajcie się jakąś tam jakieś ofiary złożyć, to już wasza sprawa. I gdyby ktoś był zainteresowany większą ilością egzemplarzy, to wtedy niech się do mnie zgłosi, poda mi swój adres, swój telefon. Ja wtedy taką listę wyślę do sponsora i on będzie wysyłał, żeby ja nie był obciążony wysyłką. Tak jesteśmy umówieni. Nawet możecie 200 zamówić, no ale czy się wy wdzięczycie jakoś? To co do książek. Tutaj będzie rozdawana, trzeba będzie tam włożyć gdzieś, to każdy z was powinien mieć. To jest taki klucz do tegorocznych kateches. Tak to wygląda. Mamy na razie 200 odbitek. Jeżeli zabraknie, to doobserwujemy. Zauważcie, że wszystkie Ewangelie kończą się tajemnicą krzyża. I dlatego też tu na tej planszy krzyż jest wyakcentowany, bo Pismo Święte dlatego nam się nie otwiera, ponieważ my nie czytamy tajemnicą krzyża. Nie czytamy obecnością krzyża chwalebnego w nas. Bo tylko Jezus Chrystus, który zna Ojca i przynosi nam życie od Ojca przez krzyż i zmartwychwstanie. On zmartwychwstał, jak mówi Apokalipsa w rozdziale 5, po to, żeby w nas się obecnić jako ten, który ożywi wszystko w nas, nasz umysł, naszą wolę, żebyśmy byli zdolni i poznawać, i żyć tym. Bo inaczej czujemy się w stosunku do Pisma Świętego jak ci, którzy chorują i wspaniałe jedzenie, wspaniały posiłek leży, a nie ma się ochoty jeść. Trup, wiadomo, nie sięgnie po najsmaczniejsze pokarmy. Trzeba żyć, żeby łaknąć, żeby pragnąć, żeby czytać. Ilu z was jest tutaj po raz pierwszy? Chciałbym wiedzieć. Po raz pierwszy. To jest dla mnie ważne. Wiecie dlaczego? Dlatego, że pewnych rzeczy bym nie mówił, nie powtarzał. A jeżeli jest sporo, a jest sporo nowych ludzi, to ja muszę pewne rzeczy powtarzać. No, w tym wieku, jak się człowiek powtarza, to już nie należy się za bardzo dziwić. Dzięki Bogu te 72 latka mam. Czy Pismo Święte wszyscy mają? Kto nie ma Pisma Świętego? Przyznać się bez bicia. To jest troszeczkę tak pojechać na front z wolnymi rękoma. Tak. Ale to później przyjdziecie sobie i weźmiecie tutaj troszkę czasu. Pismo Święte jest tam jeszcze w zakresie. Już nie ma? To są reszty.
To inne się podkłada.
O, nie, ładnie.
Już
rozebrani.
A potem okazji.
Ludzie kochani, przywoźcie Pismo Święte z sobą. O co chodzi w tej szkole biblijnej, w ogóle w tym, co ja robię? Nie chodzi o to, żeby was wyręczyć w poznawaniu Pisma Świętego. Pojadę, posłucham i już nie będę musiał się trudzić. Nie chodzi o to, żeby wyręczyć, zastąpić, tylko żeby was uzdolnić do rozumienia Pisma Świętego. Stąd te wykresy, te mapy, te książeczki, zdobyć klucze. Obrazowo mówiąc, nie chodzi o to, żebym ja tutaj każdemu dał 3 tony owoców jakichś, bardzo pożywnych, smacznych, tylko żeby dać sad. A sad, który rodzi nieustannie owoce, to jest Pismo Święte. Stamtąd Pismo Święte jest porównywane do studni, do źródła. Z niego nieustannie wylewa się życie Boże. Żeby umieć sięgnąć po tę wodę, po te źródła wody. Kto jest poza Duchem Świętym najbardziej zainteresowany Pismem Świętym?
Szatan.
O, bardzo dobrze. Do każdego, kto słucha słowa o Królestwie, a nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. No, sukcesy ma duże, duże, duże. W naszym życiu także. Przychodzi zły, ponieważ my nie rozumiemy. Kościół na przykład nie rozumie Apokalipsy świętego Jana Apostoła, co przynosi niepowetowane szkody, ponieważ Apokalipsa to jest rachunek sumienia Kościołowi, zrobiony przez samego zmartwychwstałego Chrystusa, który dokonał sądu nad Kościołem. Niestety nie żyjemy w poczuciu, że wszystko jest pięknie, a tymczasem wiele rzeczy dla Jezusa jest trudny w Kościele, z którym On się utożsamia. Na razie funkcjonujemy na zasadzie pospolitego ruszenia, gdy chodzi o szkołę biblijną. Ale to pospolite ruszenie zaczyna się nam kruszyć, ta forma, ta wersja, jeżeli nie znajdziemy nowego miejsca. Bo już się nie mieścimy wielu ludziom, i to takim, którzy może powinni przyjechać, odmówiliśmy, bo w grę wchodziły małe dzieci. A wszystko jesteście poupychani i w tych pokojach pogody bywają różne, może być bardzo zimno, więc gdybyście gdzieś w Polsce spotkali miejsce na 300, na 400 osób, to dajcie znać i wtedy sprawdzimy dokładnie. Może opatrzność da nam miejsce w Niepokalanowie. jakože o nepokananej zemi sporo mluvíš. To tak, to je tu vám z těch informací. Zróbmy przerywnik i już będzie katechezm. Czego należy rozpocząć, żeby zacząć poprawnie czytać Pismo Święte? Otóż trzeba wiedzieć, jak w ogóle rodziło się Pismo Święte. Że najpierw Bóg był obecny w historii, najpierw działał, świadczył jakieś wielkie dobrodziejstwa i tak weźmy od razu konkretnie to, co się wydarzyło w niewoli egipskiej, kiedy potomstwo Abrahama znalazło się na poziomie niewolników, nawet w gorszej sytuacji, bo niewolników szanowano, żeby byli siłą roboczą, a tymczasem potomstwo Abrahama było i wykorzystywane, a jednocześnie powolutku uśmiercane, i to w potomstwie. Sytuacja beznadziejna, rozpaczliwa. W tę sytuację wkracza Bóg poprzez Mojżesza. Jak wiecie, że przez plagi powoli łamie opór Faraona, doprowadza do wyprowadzenia nie tylko Izraela, ale z tego zamieszania, osłabienia władzy Faraona skorzystali wszyscy inni niewolnicy, jacy tam byli z różnych narodów, i wyszli wraz z Izraelem. I to, co się wydarzyło na Synaju, to jest nic innego jak tylko interpretacja tego, czego Bóg dokonał w Egipcie. Bóg wyjaśnia, dając dekalog, dwie tablice dekalogu, to były zaczątki Pisma Świętego. Bóg wyjaśnia, że takich bogów, jacy są czczeni przez Egipcjan, takich bogów nie ma. Czczeni byli bogowie płodności. Cały ówczesny świat, wszystkie narody ościenne, gdy Izraelici znaleźli się już w ziemi obietnicy, obiecanej Abrahamowi, oddawały kult bogom płodności. Kult oddawany też przez prostytucję sakralną, przez uśmiercanie zwłaszcza pierworodnych. Bóg poprzez fakty pokazał, takich bogów nie ma. Tacy bogowie są nicością. I skonfrontował się plagach, posługując się jednym, jedynym człowiekiem, Mojżeszem, i osiągnął swoje. I zaczątki Pisma Świętego to jest dwie tablice dekalogu, komentarz. co ja wam tam przez fakty powiedziałem. A więc, jaki Bóg jest i jakiego Boga nie ma. Czy nie ma Bogów godności, ale jest Bóg, który okazuje się, że jest tak samo miłosierny dla Faraona, Egipcjan, jak i dla Hebrajczyków, ponieważ ostatecznie to nie Faraon był karany, nie Egipcjanie, tylko ich grzech Bóg zwalił na dzieci pierworodne, łącznie z pierworodnym synem Faraona. Tutaj już Bóg zapowiada, jak w ogóle będzie prowadzona tajemnica zbawienia świata, która swoje apogeum osiągnie w czasach Jezusa Chrystusa, kiedy przyjdzie Syn Boży w ludzkim ciele i On ostatecznie będzie obciążony złem świata. Jeśli Jezus stworzy Kościół, to sens Kościoła jest tylko jeden, żeby w nas zło świata stawało się zbawieniem tego świata. W związku z tym nie czekajmy na chrześcijaństwo, w którym my tylko mamy się zbawić. Tylko jest jedno prawdziwe chrześcijaństwo zapowiedziane w powołaniu Abrahama. W Tobie będą błogosławione, w Tobie będą zbawione ludy całej ziemi. I dopiero wtedy my jesteśmy szczęśliwi, będąc chrześcijanami, jeżeli tak oddajemy w każdej mszy świętej, w modlitwie porannej, w każdym spotkaniu nasze życie tej miłości, która nas zrodziła w krzyżu, tak oddajemy, żeby On nas nie tylko oczyszczał, uzdalniał do wejścia w życie Boże, że Bóg w nas mógł zamieszkać, co więcej, żeby Chrystus w nas się tak uobecnił, żeby w nas dokonywała się tajemnica zbawienia świata. A o rozmiarach dowiemy się dopiero po drugiej stronie, tak w pełni, ponieważ Bóg nie odsłania nam tego wszystkiego, co osiąga dzięki naszemu oddaniu się Jemu. I wracam do tego, o czym należy pamiętać. Najpierw były fakty w historii, działanie Boga w historii i wreszcie katecheza Boga o tym. Najpierw w dekalogu, a później w Piśmie Świętym, które jest niczym innym, tylko rozwinięciem katechezy o dwóch tablicach. Drugie przykazanie o tym, by nie wzywać nadaremnie imienia Bożego. Ale jeszcze może wrócę do tego pierwszego. Bogów, jakich bogów nie ma. Czyli zauważcie, bogów odnosi. Czyli zauważcie, że już pierwsze przykazanie z dekalogu dotyka sfery, którą my teraz tradycyjnie umieszczamy w szóstym i dziewiątym przykazaniu. Nie cudzołóż, no i problem wierności małżeńskiej. A tymczasem dekalog odczytywany w kontekście Biblii, w kontekście historii, mówi o tym, że już pierwsze przykazanie dotyczy sfery, którą Bóg się podzielił z człowiekiem. Sfery poczęcia, sfery płci, powołania mężczyzny i kobiety do miłości, oblubieńcze do płodności. Już tam. Oczywiście my możemy powiedzieć dobrze, ale nikt w tych czasach nie czci bogów płodności. Odpowiedź Boga jest jedna. Teraz o wiele gorzej jest ze zrozumieniem tej sfery niż w czasach starożytnych, ponieważ w miejsce bogów podności weszli ludzie. Ludzie siebie uczynili bogów. Ludzie chcą decydować o tym, czy to dziecko ma żyć, czy ma być zabite, czy może być zabite. Uchylanie prawa Bożego zaczyna się zawsze w tej sferze. Radośnie się to czyni, beztrosko. Cała sztuka, filmy uchyla w ogóle dekalog, czyli autorzy i prawa dzisiaj i ci, którzy tworzą różne dzieła sztuki, filmy, oni są bogami, oni decydują o tym, co tutaj wolno, czego nie wolno. Czyli niestety w sercu swoim Bóg Ojciec ma wielkich konkurentów w ludziach. Bóg Stwórca Świata. Ponieważ w Bogu podności bawią się dzisiaj ludzie. Dlatego już pierwsze przykazanie wzywa nas do tego, byśmy w tej sferze wrócili do planu Boga, do zamiaru Boga. I o tym będzie mówić Ewangelia Mateusza i tego właśnie dotyczy. Dotyczy uzdrowienia tej sfery. W tych komentarzach, które wam tutaj daję, to będziecie, tę myśl będziecie spotykać. Bóg dał dekalog w przymierzu. Przymierze brzmi: ja jestem Twoim Bogiem, Ty bądź moim dzieckiem. Jeżeli dał w przymierzu, to znaczy, że Bóg chce być głównym wykonawcą dekalogu w nas już od początku. A myśmy znowu wyrwali dekalog z kontekstu historii zbawienia i ucząc dekalogu, nic się nie mówi o wielkiej łasce, że dekalog został dany w ramach przymierza. Ja jestem Twoim Bogiem. Ja Ci się daję. I dając się Tobie, ja chcę być motorem. Tym, który daje Ci zrozumienie dekalogu i który Ci daje siłę do realizacji życia dekalogiem. Nigdy dekalog nie był dany w Piśmie Świętym jedynie jako prawo moralne. Masz, Bóg to dał, masz zachowywać. Bóg najpierw w Egipcie świadczy dobro. I później dopiero w imię tego dobra mówi, a teraz, żebyś wyszedł z Egiptu duchowego, nie był na poziomie Egipcjan, daję Ci dekalog. I to jest ta druga wielka krzywda, jaką w historii Kościoła, dość dalekiej od Biblii, myśmy wyrządzili myśli Bożej, planem Bożym. Nic dziwnego, że później ludzie sami chcą decydować o tym, zwłaszcza w tej sferze, co wolno, co nie wolno. Bo ludzie nie mają mocy. To tak jakby kupili samochód, piękny, elegancki, karoseria cudniut, ale nie ma motoru. Siadają, zapuszczają, no nic z tego. Nie ma motoru. Motor to jest właśnie przymierze. Z tym naród wybrany dotarł do ziemi obietnicy, do Palestyny i niestety po kilku stuleciach Bóg musiał ten naród cofnąć do punktu zero historii zbawienia, czyli do niewoli babilońskiej. Przyjdzie drugi etap rozwijania Pisma Świętego. Prorocy towarzyszą stale narodowi wybranemu w ziemi obietnicy. Czego uczą prorocy? Przede wszystkim prorocy są sumieniem narodu. Mówią o tym, co wolno, co nie wolno, a zwłaszcza przypominają o przymierzu. Żyjcie przymierzem, a wtedy będziecie zdolni do prawa moralnego. Prorocy niestety byli bezskuteczni. Niewiele osiągnęli, ginęli śmiercią gwałtowną. Już nawet nie tylko, że obok świątyni Salomona zaistniały tak zwane zielone wzgórza, prostytucja sakralna kwitnęła, też palenie pierworodnych dla uzyskania błogosławieństwa. Kult Boga Jahwe powolutku zanikał. Nawet prostytucja sakralna wnikała do świątyni jerozolimskiej. No i Bóg nie miał innego wyjścia dla ratowania tego narodu i jego wiary. Pozwolił, żeby Babilończycy cofnęli ten naród do ojczyzny Abrahama, do niewoli babilońskiej. I tam zaczęli na nowo. Tam zaczęły się rekolekcje, wielkie rekolekcje. Znowu w poniżeniu, w cierpieniu. Znowu są fakty historyczne. I te fakty historyczne w niewoli babilońskiej zaowocowały wielkim darem. Mianowicie tam przyszły cztery katechezy, w których zostały obiecane cztery Ewangelie. To się dziś naukowo nazywa prehistorią biblijną. Katecheza o raju, katecheza o Kainie Ablu, katecheza o potopie, Noem potopie i wreszcie o wieży Babel. To są wszystko katechezy o narodzie wybranym. O narodzie wybranym. I pierwsze przykazanie dotyczące płodności sfery płci jest w katechezie o raju. I w tych schematach będziecie mieli to uwidocznione. Bóg przez niewolę babilońską znowu podejmuje się w stosunku do narodu wybranego powiedzieć: widzicie, wróciliście do bogów, które są nicością i znaleźliście się w sytuacji, która z was robi nicość. Jesteście niczym, w oczach Bogiem. Jesteście wręcz wykpieni ze swoją wiarą w Boga prawdziwego. Ponieważ ten kult wasz jest kultem czysto zewnętrznym, taką zewnętrzną manifestacją, ale w gruncie rzeczy wasze wnętrza są wnętrzami należącymi do demona, do bogów pogańskich. I w tych czterech katechezach o raju Bóg daje obietnicę wyjścia. Dzisiaj podczas mszy świętej na ten temat powiem więcej. Na razie tylko taka ogólna panorama. Kain Abel to jest katecheza o tym, co robili z prorokami Izraelici, czyli z wysłańcami Boga, którzy byli jakby Ablem wysłanym do narodu wybranego, do Kaina. To jest wszystko znowu katecheza o... I tę katechezę rozwija Ewangelia Marka. Ewangelia Marka, który ujawnia spryt szatana, demona, jak zwodzi ludzi. Przede wszystkim szatan będzie bardzo dbał o to, żeby zaopiekować się prorokami, żeby ich wyciszyć. Wszystko jest sacy, wszystko jest dobrze. Ważne, żeby uciszyć tego faceta, który rozrabia. A my mamy tu czcigodnią świątynię, czcigodnych kapłanów, Wszystko jest pięknie. Po dziś dzień szatan bardzo się opiekuje tymi, których Bóg wybiera za narzędzia. Jeżeli pojawiła się siostra Faustyna i Jezus coś przez nią chce przekazać, to pierwsza rzecz to zorganizować potępienie i odrzucenie. Tak było i tak będzie. Chodzi o to, żebyśmy byli świadomi. Czego przede wszystkim boi się szatan? Szatan boi się tego nowego, co dziś Duch Święty wnosi w Kościół. I poprzez zniesławienie, poprzez no, że nie ma się tego oka na sprawy Boże. Katecheza o potopie i Ablu, Arce Noemi, dotyczy Ewangelii Łukasza. Przez potop trzeba rozumieć chciwość. Świat tonie w chciwości wzajemnej. Ludzie giną wręcz na życie wieczne w tym potopie chciwości. Ten potop chciwości rozpoczął się w Egipcie za Faraona z powodu chciwości, żeby jak najwięcej wycisnąć pracy, a później swojej wielkości z potomstwa Abrahama nie było żadnych dni odpoczynku. Pracowali na okrągło, pracowali na rzecz chciwości Faraona. I dlatego też to trzecie przekazanie będzie mówiło o odpoczynku. O odpoczynku. Tam, gdzie ktoś swoje życie ustawia dzisiaj tak, że jest zmęczony, nie umie odpocząć, to za tym kryje się chciwość. Chciałby za wszelką cenę być bogatym, a bogactwo rodzi chciwość. Rozwiązaniem tego problemu według Ewangelii Łukasza jest obdarzenie człowieka w głębinach jego wnętrza innym bogactwem, Duchem Świętym, Duchem Bożym, życiem Bożym, siedmioma darami Ducha Świętego. Siedem darów Ducha Świętego w nas sprawia, że my czujemy się wolni i zdolni do tego, żeby zauważyć innego człowieka w potrzebie. Potop, Arka, Noe, Duch Święty, to zapowiedź Ducha Świętego. Arka to jest Maryja. Ostatecznie Duch Święty będzie nam pozostawiony w Maryi. O tym powie Apokalipsa, rozdział 12. Niewiasta obleczona w słońce, księżyc pod jej stopami, obleczona w słońce, czy znaczy utożsamiona, Bóg Ojciec Stwórca utożsamia się z Maryją, jest jakby dla nas w niej, księżyc pod jej stopami, to chodzi o to światło, które świeci nocą, chodzi o Jezusa Chrystusa, który w tych ciemnościach, w nocy tego świata, nocy pożądania, przyszedł jako dziecko narodzone w ogromnym ubóstwie. Księżyc, tak, korona. No i wreszcie ta niewiasta jest brzemienna. Ta niewiasta jest po raz drugi brzemienna i cierpi bóle i męki rodzenia. To znaczy, że dary Ducha Świętego, to co Jezus zrodzi w krzyżu i zmartwychwstaniu, to przekaże w ręce niewiasty. Noe kryje się w Arce. Ukrył się w Arce. W Maryi. Duch Święty zamieszka dla Kościoła, dla nas w Maryi. I to będzie takim elementem nowym i szokującym. Ale jak się uczciwie Pismo Święte czyta i o to Duch Święty się upomina, będziemy to, ten fenomen nazywać tajemnicą niepokalanego poczęcia. Taka myśl mi już przychodziła, żeby w ogóle te nasze spotkania przechrzcić trochę, ponieważ my zajmujemy się ostatecznie tym, co Duch Święty dał w Piśmie Świętym i że ten, który jest własnością Maryi i Maryja też mieszka w jego wnętrzu, to w sposób szczególny ma odsłaniane tajemnice Pisma Świętego. Misja Maryi i Ducha Świętego jest jedna, byśmy zrozumieli tę tajemnicę, na którą wy patrzycie, a jest za moimi plecami, tajemnicę krzyża. Że Bóg już tyle zrobił dla zbawienia świata i mojego, i twego, że więcej nawet jako Bóg już nie może zrobić. Już nie może zrobić. Co najwyżej nas dotykać boleśnie w naszym pozornym przyjęciu Jezusa Chrystusa. I dramat świata to jest, dramatem świata to jest Kościół, który mówi, wierzę, przyjmuję Jezusa Chrystusa, przyjmuję Go w komunii, tylko że nie w Słowie Bożym. I nie niesiemy światu życia, prawdziwego życia, odpoczynienia. Świat w dalszym ciągu tonie w potopie chciwości. Narody przeciw narodom. W biznesie. Kto bogatszy, kupuje tego, kto biedniejszy, upada. Po prostu. Przez tę chciwość też świat tonie, gubi się i na życie wieczne. To jest pierwsza tablica dekalogu, te trzy przekazania i trzy Ewangelie synoptyczne, które rozwijają dekalog, a w niewoli babilońskiej przez te obrazy były zapowiedziane te trzy Ewangelie. Ewangelia Jana, która była zapowiedziana poprzez wieżę Babel. Wieża Babel to jest to, co budował Faraon najpierw. To, co budował Faraon w Egipcie. On budował wieżę Babel. On chciał dotknąć nieba tym, co zbuduje. A później królowie narodu wybranego, którzy coraz bardziej odchodzili, weszli w miejsce Boga, bo Bóg powinien być ich królem, oni jedynie zastępcami, tak jak to było zainaugurowane w czasach Dawida. I chcieli na nowo poprzez przymierza z innymi narodami zbudować coś wielkiego dla Boga, a tymczasem była to tylko wieża Babel, którą Bóg dotknął i się rozsypał. Zauważcie, że w katechezie o wieży Babel tam Bóg schodzi i przygląda się tej inwestycji. Bóg wkracza. I ostatecznie Bóg wkracza w nasze inwestycje życiowe, wkroczył w historię narodu wybranego poprzez krzyż. I pomieszanie języków to jest nic innego, tylko tajemnica krzyża. Jezus w krzyżu pomieszał nam i światu języki, jak zbawiać ten świat. I w dalszym ciągu jedni chcą budować chociażby Unię Gospodarczą z pominięciem Jezusa, wręcz wzgardą Jezusa Chrystusa, z przekreśleniem dekalogu. I nas tak wielu chrześcijan tak specjalnie powiedzi. Owszem, podziwiają intencje, politycy wszyscy solidaryzują się z tym wszystkim. A gdyby znali co nieco Pismo Święte, to by wiedzieli, że to nic z tego nie będzie. Z tej mąki chleba nie będzie. Przez tę panoramę chcę powiedzieć, że najpierw Bóg zważa fakty historii. I te fakty historii, żeby były zrozumiane, odczytane poprawnie, przychodzi katecheza. Katecheza położona na wstępie ksiąg świętych Starego Testamentu o raju dotyczy sfery stwarzania rodzaju ludzkiego, sfery płci. Jako że tutaj krew się leje. Krew się leje. I na nowo dzieje się to, co było w Egipcie. I w dalszym ciągu Abel nie dochodzi do głosu, Jezus Chrystus. Świat jest Kainem w stosunku do Jezusa Chrystusa i Jego proroków. W dalszym ciągu nie rozumie się misji Maryi, że to ona jest arką na tym oceanie chciwości ludzkiej i świat nie przychodzi do niej po to życie. 8 dusz tam było w Arce Noego. A liczba 8 jest symbolem zmartwychwstania, tego, co Chrystus zmartwychwstały, czego chce udzielić Chrystus zmartwychwstały światu, żeby uwolnić go od tej pożądliwości. No i wreszcie wieża Babel i w dalszym ciągu Jezus Chrystus przez krzyż miesza nam języki, upominając, że niestety niczego wielkiego nie osiągniecie tak długo, dopóki w waszych wnętrzach nie zamieszka ta miłość krzyża, która została zdefiniowana w momencie powołania Abrahama. W tobie będą błogosławione, zbawiane, rodzone dla Boga i przez Boga ten świat będzie rodzony dla prawdziwego życia. To może byłoby tyle takiej panoramy w związku z tym, że rozdaję te książeczki i już na Eucharystii zauważcie, że rozpocząłem to spotkanie od tak jak się rozpoczyna mszę świętą. Ja rozumiem, że ta liturgia słowa będzie trwała przez cały dzień, a później już jak będziemy na Eucharystii zgromadzeni, najpierw tylko ja wyjdę, a nasi bracia kapłani sobie tam poczekają w zakrystii, żeby tutaj nie musieli się męczyć. I msze święte będziemy rozpoczynać po katechezie od razu od ofiarowania chleba i wina darów. Temat wiodący Ewangelii Mateusza już jest zapowiedziany w Egipcie, jak powiedziałem, rozwinięty w Babilonie i w związku z tym przeczytajcie sobie tę katechezę o raju jeszcze raz. Ci, którzy już bywali, to oczywiście znają tę katechezę, ale ponieważ jest wiele osób nowych, dlatego jeszcze raz dość szczegółowo powtórzę, jak rozumieć ten tekst. Można zaśpiewać i to będzie teraz.